gość Radia Lublin.
Na zegarze punktualnie 13 minut po godzinie 8. Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, a gościem Radia Lublin jest wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kiedy dojdzie do rekonstrukcji rządu, panie ministrze?
Chyba konstrukcji.
Dlaczego?
Skończyła się kadencja. Mamy nową kadencję, w związku z czym zgodnie z zasadą dyskontynuacji mamy nową kadencję parlamentu i nowy rząd. I no, ten nowy gabinet rządowy oczywiście...
Według wszelkich zapowiedzi niewiele on się ma podobno
nie musi
zmienić.
Być nowym w sensie personaliów, ale będzie nowym gabinetem rządowym po 12 listopada.
No i właśnie, jak głęboka będzie to konstrukcja czy rekonstrukcja? No bo wiemy, że według ustaleń kierownictwa Zjednoczonej Prawicy z ubiegłego tygodnia 90% tej struktury składu przyszłego rządu już zostało ustalonych. Podobno w dobrej atmosferze te rozmowy przebiegły bez większych nieporozumień czy różnicy zdań.
To mogę potwierdzić, że rozmowy toczą się w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości oraz naszych koalicjantów w ramach Zjednoczonej Prawicy. To są dobre rozmowy. Są też doświadczenia wynikające z pracy poszczególnych resortów, doświadczeń tych, którzy tymi resortami kierowali. Stąd też konieczność pewnej rekonfiguracji, w szczególności resortów gospodarczych. I o tym jest dzisiaj mowa wśród liderów obu tych formacji, w jaki sposób te zadania w nowym rządzie podzielić i kto powinien za nie odpowiadać.
Jeszcze zapytam, czy pan w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zostanie?
To są pytania do pana premiera i on będzie komunikował cały skład nowego rządu.
No dobrze, wiadomo, że jedną ze zmian w strukturze tego przyszłego rządu ma być powstanie Ministerstwa Skarbu Państwa. Czy jest to przyznanie się do błędu popełnionego przez Beatę Szydło 4 lata temu?
To nie będzie Ministerstwo Skarbu Państwa, choć popularnie pewnie będzie tak
nazywane.
No tak,
no ale to jest właśnie kwestia pewnie nazwy. Chodzi oczywiście o ministerstwo,
całość,
które będzie nadzorowało spółki
całość,
Skarbu Państwa.
No więc moim zdaniem to nawet szerzej należy rozumieć, to znaczy całość zasobów, całość majątku, całość aktywów, które trzeba w państwie skonsolidować w tym sensie, że żeby był jeden ośrodek, który będzie koordynował i zarządzał całością, stąd też to ma o tyle znaczenie, że z rozproszenia na poszczególne resorty przechodzimy do, no można powiedzieć, większej koordynacji tych obszarów, w których państwo posiada swoje aktywa. I
większej koordynacji, czyli de facto centralizacji.
Chodzi. Nie. Znaczy, no, to są oczywiście decyzje zawsze korporacyjne, bo to są, tak jak pan powiedział, spółki prawa handlowego i tu jakby kto realizuje zadania w imieniu właściciela, o tym decyduje już sposób ukształtowania Rady Ministrów, to chcemy, żeby te zadania w imieniu właściciela były skoordynowane w jednym resorcie.
Ale to znaczy, że ten nadzór właścicielski do tej pory nie funkcjonował tak, jakbyście sobie tego życzyli i oczekiwali?
Nadzór właścicielski dzisiaj był częścią konstrukcji gabinetu rządowego. Stąd też po powołaniu Ministerstwa Energii, no całość spółek energetycznych była w Ministerstwie Energii, tam gdzie mamy do czynienia z infrastrukturą, tam mieliśmy spółki zajmujące się infrastrukturą, więc no to był taki podział, który odzwierciedlał poszczególne zadania.
No
i
ale on
nadzór
nie sprawdził się,
nad
czy
realizacją tych zadań był no, z jednej strony regulacyjny, z drugiej strony był to nadzór właścicielski. Dzisiaj zastanawiamy się bardzo poważnie i ostatecznie o tym, jak będzie wyglądał kształt tego także nowego resortu, będzie informował pan premier, ale zastanawiamy się bardzo poważnie nad tym, aby rozdzielić te funkcje regulacyjne od funkcji nadzoru właścicielskiego w poszczególnych resortach.
Po to, żeby usprawnić także kontrolę i wpływ na obsadę stanowisk kierowniczych w tych strategicznych spółkach? No, to jest ponad 400 firm, bardzo duży.
No jeszcze raz powtórzę, to nie jest najważniejsze, bo tu akurat jest jasno określony podział zadań pomiędzy organami spółek i te organy spółek funkcjonują i sposób podejmowania decyzji jest określony i tutaj konstrukcja nowa rządu tego przecież nie zmieni. To tylko tyle, że uprawnienia w imieniu Skarbu Państwa będzie wykonywał nie minister właściwy, tylko jeden resort. Więc co do personaliów, to nie o to chodzi. Chodzi o to, aby w pełni wykorzystać te zasoby, które państwo posiada, tak aby, no, jak to było w piśmie, z tego tam talara zrobić, czy dukata zrobić więcej.
I pomnażaniem tych talentów będzie się zajmował poseł ziemi lubelskiej, jeszcze wicepremier obecnego rządu, Jacek Sasin.
No, o tym zdecyduje kierownictwo partii, pan premier Mateusz Morawiecki, jaki będzie kształt kierownictwa nowego resortu. Rzeczywiście pan premier Jacek Sasin jest osobą, która by świetnie w tej roli się sprawdziła.
No, ale wydaje się też, że większe emocje niż tworzenie nowego rządu wywołują, przynajmniej w ostatnich dniach, zbliżające się wybory prezydenckie. Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiło, że kandydatem ludowców, tu oczywiście nie ma niespodzianki, na prezydenta będzie Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Andrzej Duda może spać spokojnie?
Pan prezes Kosiniak-Kamysz to bardzo zdolny, młody polityk ze swoimi ambicjami, sukcesami.
Ja tylko przypomnę, że gościem Rady Lublin jest poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Traktujemy go z pełnym szacunkiem i z pełną powagą, więc pan prezydent Andrzej Duda z pewnością będzie miał nie jednego konkurenta. Wśród nich konkurentów, którzy będą reprezentowali różne siły polityczne, cała nasza energia będzie skierowana na to, aby pokazać, że pan prezydent Andrzej Duda jest gwarantem realizacji polityki, dobrej zmiany polityki, naprawy państwa, polityki budowy państwa dobrobytu, ale przede wszystkim polityki spokojnej realizacji tych obietnic, które zapowiedzieliśmy i tego planu, który wdrażamy od 2015 roku wspólnie z panem prezydentem Andrzejem Dudą.
Kosiniak-Kamysz ma szansę zostać kandydatem całej Zjednoczonej Opozycji, pana zdaniem?
Ja oczywiście w to wątpię, bo reakcja Platformy Obywatelskiej była dość jednoznaczna po tej deklaracji o prawyborach, która padła z ust lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego. W związku z tym mamy tutaj, tak jakby nakładają się dwie rzeczywistości na naszej scenie politycznej po stronie opozycji. Te dwie rzeczywistości, one się trochę zazębiają. To znaczy nie jest jasne, na ile w tych grach o przyszłego kandydata na prezydenta chodzi o rzeczywistie kandydata na prezydenta, a na ile są to rozgrywki wewnątrz obozu opozycji, przede wszystkim w największym ugrupowaniu, czyli w Platformie Obywatelskiej, bo te aktywa, które się dzisiaj pojawiają, czyli te różne osoby na czele z przewodniczącym Rady Europejskiej, no to są rozgrywki, które mam wrażenie, że dzisiaj jeszcze nie służą wyłonieniu kandydata prezydenta, tylko służą temu, aby policzyć, że tak powiem, układ sił w Platformie Obywatelskiej, policzyć układ sił pod całej stronie opozycji. No to jest trochę tak, że opozycja dzisiaj zajęła się sobą, ja to rozumiem, nie mam tutaj tego za złe opozycji. My robimy swoje, my realizujemy ten program, który zapowiedzieliśmy na pierwsze 100 dni dla Polski.
Jeśli nie Kosiniak-Kamysz, to kto? Mówi pan o tych przymiarkach związanych z szefem Rady Unii Europejskiej Donaldem Tuskiem. No to jest jedna z tych osób, której nazwisko najczęściej wymieniane jest, jeśli chodzi o wspólnego kandydata opozycji, Małgorzata Kidawa-Błońska. Kto mógłby, zdaniem pana ministra, jest najgroźniejszym, ewentualnym rywalem Andrzeja Dudy? A może ktoś jeszcze?
Czy ja mam takie przekonanie, że trzeba robić wszystko, aby te wybory rozstrzygnąć już
w pierwszej turze?
W pierwszej odsłonie. I to jest nasz cel. Przekonywać jak największą liczbę Polaków do tego, aby w wyborach poprzeć pana prezydenta Andrzeja. Tutaj my się nie oglądamy w żadnym razie na to, kto będzie kontrkandydatem Andrzeja Dudy, bo tu mogą być naprawdę różne scenariusze. Jeszcze raz powtarzam, dla mnie dzisiaj ta gra wokół przyszłych kandydatów na prezydenta jest jednocześnie grą o przywództwo i kształt opozycji. I to są dwie rzeczywistości, które bardzo trudno oddzielić. Znaczy, na ile te deklaracje dzisiaj służą na przykład temu, aby testować swoje poparcie w wyborach na prezydenta, a na ile jest to rozgrywka wewnątrz opozycji, no tego nie jesteśmy w stanie w tym studio w żaden sposób uczciwie tam odseparować, więc wydaje mi się to z punktu widzenia Polaków nieszczególnie interesujące.
A kiedy swój start ogłosi oficjalnie prezydent Andrzej Duda? Bo w tej chwili mamy sytuację taką, że wszyscy mówią, że to jest kandydat i będzie kandydat Zjednoczonej Prawicy w wyborach prezydenckich, ale sam prezydent jeszcze tej decyzji nie ogłosił.
Nie, no, gdyż jest prezydentem i znakomicie pełni swój urząd i wykonuje swoje obowiązki do czasu, do kiedy no, będzie czas na rejestrowanie komitetów wyborczych. Wiemy, że to nie będzie komitet wyborczy partyjny, tylko to będzie komitet wyborczy pana prezydenta Andrzeja Dudy i wtedy pan prezydent powie o swoich planach bardzo precyzyjnie. Ja zakładam, że oczywiście to będą plany związane z kolejną kadencją i będzie miał nasze pełne poparcie, ale pewnie też powie o tym, jak sobie tą przyszłą kadencję wyobraża i to jest już oczywiście rola nie nasza, tylko pana prezydenta.
I na tę decyzję będziemy czekać. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościem Radia Lublin był Artur Soboń, wiceminister inwestycji
Miłego
i rozwoju.
Miłego poniedziałku wszystkim słuchaczom Radia Lublin.
I ja do tych życzeń się przyłączam. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.